Rozdział pierwszy. Instynkt przepaści. Jak złapać potwora grasującego w klasie jedynie za pomocą kartki papieru? Jak to wszystko się zaczęło? Był październik 1995 roku, a ja nie spodziewałem się, że po tych wieczornych zajęciach rozpocznie się moja walka z błędnymi wyobrażeniami o świecie. Jaki jest wskaźnik śmiertelności dzieci w Arabii Saudyjskiej? Nie podnoście rąk, po prostu wykrzyczcie odpowiedź. Wcześniej rozdałem kopię tabeli numer 1 i 5 z rocznego zestawienia UNICEF-u. Sprawiały wrażenie nudnych, ale ja czułem ekscytację. Studenci krzyknęli jednym chórem: 35! Zgadza się, 35. Oznacza to, że 35 dzieci na 1000 urodzeń umiera przed ukończeniem 5 roku życia. A teraz jaki jest wskaźnik w Malezji? 14! Odpowiedzieli jednocześnie. Gdy pojawiały się kolejne liczby, zapisywałem je zielonym mazakiem na folii leżącej na projektorze. 14! Powtórzyłem. Niższy niż w Arabii Saudyjskiej. Moja dysleksja spłatała mi figla i zapisałem Malejza. Studenci wybuchnęli śmiechem. Brazylia? 55. Tanzania? 171. Odłożyłem długopis. Wiecie, dlaczego mam taką obsesję na punkcie wskaźnika umieralności dzieci? Nie chodzi tylko o to, że mi na nich zależy. Wskaźnik ten mierzy temperaturę całego społeczeństwa niczym ogromny termometr. Dzieci są delikatne. Tak wiele czynników może doprowadzić do ich śmierci. Gdy umiera tylko 14 dzieci na 1000 w Malezji, oznacza to, że pozostałe 986 przeżywa. Ich rodzice oraz społeczeństwo, w którym żyją, zdołali ochronić je przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które im groziły. Drobne ustroje, głód, przemoc i tym podobne. Liczba ta świadczy również o tym, że rodziny w Malezji dysponują wystarczającą ilością jedzenia, system kanalizacji jest szczelny i zanieczyszczenia nie przeciekają do wody pitnej, istnieje dobry dostęp do podstawowej opieki medycznej, a matki w tym kraju potrafią czytać i pisać. Wskaźnik ten nie mówi więc jedynie o zdrowiu dzieci. Jest on miarą jakości całego społeczeństwa. To nie liczby same w sobie są interesujące. Interesujące jest to, co one mówią o życiu tych osób, kontynuowałem. Spójrzcie na nie. 14, 35, 55 i 171. Życie w tych krajach musi być diametralnie różne. Podniosłem długopis. Powiedzcie mi, jak wyglądało życie w Arabii Saudyjskiej 35 lat temu? Ile dzieci umarło w 1960 roku? Spójrzcie na drugą kolumnę. 242. Wypowiadając tę dużą liczbę, studenci ściszyli głos. 242. Zgadza się. Społeczeństwo w Arabii Saudyjskiej poczyniło ogromny postęp, prawda? Liczba zgonów dzieci spadła z 242 do 35 w zaledwie 33 lata. To dużo szybszy postęp niż w przypadku Szwecji. Nam zajęło to 79 lat. A co z Malezją? Dzisiaj wskaźnik wynosi 14, a w roku 1960? 93, padła odpowiedź mrukliwym tonem. Studenci, zdumieni i zdezorientowani, zaczęli przeszukiwać tabele. Rok wcześniej podałem moim studentom te same przykłady, ale nie poparłem ich tabelami z danymi, w związku z czym nie uwierzyli mi, gdy opowiadałem o postępie, jaki dokonał się na świecie. Teraz, mając dowody czarno na białym, studenci przeglądali tabele z góry na dół, aby przekonać się, czy nie wybrałem tych państw specjalnie, aby ich oszukać. Nie potrafili uwierzyć w obraz prezentowany przez dane. Różnił się on znacznie od ich wyobrażeń o świecie. Dla waszej wiadomości, powiedziałem, nie znajdziecie kraju, w którym wskaźnik śmiertelności dzieci wzrósł. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja na świecie się poprawia. Zróbmy sobie krótką przerwę na kawę. Mega stereotyp. Świat podzielony na dwie części. Rozdział ten poświęcony jest pierwszemu z 10 naszych instynktów – przekonaniu o istnieniu przepaści. Chodzi o nieodpartą pokusę, aby dzielić różne rzeczy na dwie odrębne, często przeciwstawne grupy z wyimaginowaną przepaścią, ogromną czeluścią niesprawiedliwości pomiędzy nimi. To właśnie za sprawą tego instynktu w ludzkiej świadomości pokutuje przeświadczenie, że na świecie istnieją dwa rodzaje krajów lub dwa rodzaje ludzi – bogaci i biedni. Niełatwo zauważyć pokutujący w świadomości stereotyp. Tamtego październikowego wieczora w 1995 roku po raz pierwszy spojrzałem bestii prosto w oczy. Było to tuż po zakończeniu przerwy na kawę. Doświadczenie było tak ekscytujące, że od tamtej pory nie przestałem polować na mega stereotypy. Stosuję epitet mega, ponieważ przekonania te mają ogromny wpływ na tworzenie błędnego obrazu świata. Pierwszy jest najgorszy. Gdy dzielimy świat na dwa obozy, biednych i bogatych, globalne proporcje zostają całkowicie zafałszowane w ludzkich umysłach. Polowanie na pierwszy megastereotyp. Po przerwie rozpocząłem wykład, wyjaśniając, że wskaźnik śmiertelności dzieci był najwyższy w plemionach żyjących w lasach deszczowych oraz wśród tradycyjnych rolników żyjących w oddalonych regionach świata. To ludzie, których oglądacie w egzotycznych filmach dokumentalnych w telewizji. Ci rodzice muszą pokonać ogromne trudności, aby ich rodziny przetrwały, a mimo to niemal połowa ich dzieci umiera. Na szczęście coraz mniej ludzi musi żyć w tak zatrważających warunkach. Student siedzący w pierwszym rzędzie uniósł rękę, przechylił na bok głowę i stwierdził: oni nigdy nie będą żyć tak jak my. Pozostali studenci w sali pokiwali głowami na znak zgody. Pewnie spodziewał się, że będę zaskoczony, ale byłem daleki od tego. Stwierdzenie to słyszałem już wielokrotnie. Nie byłem zaskoczony, byłem podekscytowany. Miałem nadzieję usłyszeć coś podobnego. Przytoczę w skrócie naszą rozmowę. Ja. Przepraszam, ale co masz na myśli, mówiąc oni? Student. Chodzi mi o ludzi żyjących w innych krajach. Ja. W krajach innych niż Szwecja? Student. Nie, chodzi mi o kraje nienależące do grona państw zachodnich. Oni nie mogą żyć tak jak my. U nich się to nie sprawdzi. Ja. Aha! Krzyknąłem, jakbym nagle wszystko zrozumiał. Chodzi ci na przykład o Japonię? Student. Nie. Japończycy przyjęli zachodni styl życia. Ja. A co z Malezją? Tam nie ma zachodniego stylu życia? Student. Nie, Malezja nie należy do krajów zachodnich. Uważam, że kraje, które nie przyjęły zachodniego stylu życia, nie powinny tego robić. Wie pan, co mam na myśli? Ja. Nie wiem. Wytłumacz, proszę. Mówisz o Zachodzie i reszcie krajów, tak? Student. Zgadza się. Ja. A czy Meksyk jest zachodnim krajem? Student zamilkł i tylko na mnie patrzył. Nie chciałem się go czepiać, ale drążyłem temat, ciekaw, dokąd mnie to zaprowadzi. Czy Meksyk należał do Zachodu i Meksykanie mogli żyć tak jak my? Czy należeli do reszty świata i nasz styl życia nie nadawał się dla nich? Pogubiłem się, powiedziałem. Na początku mówiłeś my i oni, a potem zmieniłeś terminologię na Zachód i reszta świata. Jestem naprawdę ciekaw, co masz na myśli. Wielokrotnie słyszałem te etykietki, ale nigdy ich nie rozumiałem. Na ratunek pośpieszyła młoda kobieta siedząca w trzecim rzędzie. Podjęła się mojego wyzwania, ale w sposób, który mnie zaskoczył. Wskazała na dużą kartkę papieru leżącą przed nią i powiedziała: możemy zdefiniować to w ten sposób. My na Zachodzie mamy mało dzieci i niski wskaźnik ich śmiertelności. Oni mają dużo dzieci i wiele z nich umiera. Próbowała rozwiązać konflikt pomiędzy wyobrażeniem studenta a moimi danymi w dość kreatywny sposób, proponując definicję, według której moglibyśmy dokonać podziału świata. Ucieszyłem się. A to dlatego, że się myliła, z czego wkrótce miała zdać sobie sprawę. Co więcej, myliła się w sposób, jaki mogłem przetestować. Wspaniale, fantastycznie. Złapałem długopis i ruszyłem do akcji. Sprawdźmy, czy uda nam się podzielić kraje na dwie grupy pod względem liczby dzieci w rodzinie i wskaźnika ich śmiertelności. Sceptycyzm na twarzach moich słuchaczy ustąpił miejsca ciekawości. Zaczęli się zastanawiać, co do licha tak bardzo mnie ucieszyło. Spodobała mi się zaproponowana przez nich definicja, ponieważ była klarowna. Mogliśmy przetestować ją za pomocą danych. Jeśli chcesz przekonać kogoś, że jego wyobrażenia są błędne, najlepiej porównać je z danymi. I to właśnie zrobiłem. Robiłem to przez całe swoje życie zawodowe. Duża, szara kserokopiarka, której używałem do powielania oryginalnych tabel z danymi, była moim pierwszym towarzyszem w walce ze stereotypami. W roku 1998 zyskałem nowego pomocnika. Drukarkę kolorową, dzięki której mogłem prezentować moim studentom kolorowe wykresy bąbelkowe z danymi dotyczącymi poszczególnych krajów. Później dołączyli do mnie ludzie i sprawy nabrały tempa. Anna i Ola byli tak bardzo podekscytowani moimi wykresami oraz pomysłem polowania na błędne przekonania, że wsparli mnie w mojej walce i przez przypadek stworzyli rewolucyjny sposób prezentowania setek danych w postaci animowanych wykresów bąbelkowych. Stały się one naszą bronią w walce ze stereotypem, że świat podzielony jest na dwie części. Co tu nie gra? Moi studenci mówili o nich i o nas. Inni dzielą świat na kraje rozwijające się i kraje rozwinięte. Sam pewnie używasz tych pojęć. Co w tym złego? Dziennikarze, politycy, aktywiści, nauczyciele i badacze stosują je nieustannie. Gdy ludzie posługują się terminami rozwijające się i rozwinięte, mają zapewne na myśli biedne i bogate kraje. Często też słyszę o podziale zachód-reszta świata, północ-południe oraz kraje o niskich, wysokich dochodach. To bez znaczenia, jakich pojęć ludzie używają do opisania świata, o ile słowa te tworzą odpowiednie wyobrażenia w ich świadomości i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Pytanie zatem, jaki obraz powstaje w ich umysłach, gdy używają tych dwóch prostych pojęć? I jak te obrazy odnoszą się do rzeczywistości? Sprawdźmy to na podstawie danych. Spójrz na wykres numer 3 dołączony do tego audiobooka. Pokazuje on liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę oraz wskaźnik przeżywalności dzieci w różnych krajach. Każdy z bąbelków na wykresie to jeden kraj. Rozmiar bąbelka odpowiada liczbie ludności danego kraju. Największe to Indie i Chiny. Po lewej stronie wykresu znajdują się państwa, w których kobiety rodzą wiele dzieci, a po prawej kraje, w których kobiety rodzą ich mniej. Im wyżej kraj znajduje się na wykresie, tym wyższy wskaźnik przeżywalności dzieci. Wykres ten jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co sugerowała moja studentka siedząca w trzecim rzędzie. Podział na my i oni lub zachód i reszta świata. Ja nazwałem te dwie grupy kraje rozwinięte i rozwijające się. Spójrz, jak wyraźny jest ten podział. Kraje rozwinięte i rozwijające się. A pomiędzy nimi widoczna jest spora przepaść, w której znajduje się zaledwie 15 małych państw, w tym Kazachstan, Kuba, Irlandia i Singapur. Zamieszkuje je zaledwie 2% światowej populacji. W kwadracie oznaczonym kraje rozwijające się znajduje się 125 bąbelków, włączając w to Chiny i Indie. W krajach tych kobiety mają średnio ponad 5 dzieci, a zgony nieletnich zdarzają się dość często. Wskaźnik przeżywalności dzieci wynosi poniżej 95%, co oznacza, że ponad 5% dzieci nie dożywa 5 urodzin. W drugiej grupie, oznaczonej jako rozwinięte, znajdują się 44 bańki. Zaklasyfikowano do niej między innymi Stany Zjednoczone oraz większość krajów europejskich. We wszystkich tych państwach na kobietę przypada 3,5 dziecka, a wskaźnik przeżywalności wynosi ponad 90%. Zgodnie z sugestią studentki z trzeciego rzędu, Świat można łatwo podzielić na dwie grupy, między którymi znajduje się przepaść. Rysunek ten jasno tego dowodzi. Jak miło. Taki świat łatwo zrozumieć. Więc o co tyle zamieszania? Co jest złego w określaniu państw mianem rozwinięte lub rozwijające się? Dlaczego tak bardzo dręczyłem studenta, który mówił o nas i o nich? Ponieważ ten wykres ukazuje świat z roku 1965, z czasów, gdy byłem młodym mężczyzną. I tu jest pies pogrzebany. Czy korzystałbyś z mapy z 1965 roku, jeżdżąc po kraju? Czy byłbyś zadowolony, gdyby twój lekarz opierał się na wynikach badań z 1965 roku podczas stawiania diagnozy i planowania leczenia? Na wykresie numer 4, dołączonym do audiobooka, zaprezentowano obecny obraz świata. Świat diametralnie się zmienił. W dzisiejszych czasach rodziny są niewielkie, a w większości krajów, także w tych największych, jak Chiny czy Indie, przypadki zgonów dzieci występują rzadko. Spójrz na lewy dolny róg. Kwadrat jest niemal pusty. Wszystkie kraje dążą w kierunku małego prostokąta z niewielką liczbą dzieci i wysokim wskaźnikiem ich przeżycia. Co więcej, większość krajów już tam dotarła. 85% ludzkości znalazło się już w grupie, która kiedyś nazywana była krajami rozwiniętymi. Pozostałe 15% znajduje się pomiędzy jedną grupą a drugą. Jedynie 13 państw, stanowiących 6% światowej populacji, nadal znajduje się w kwadracie krajów rozwijających się. I choć świat się zmienił, jego postrzeganie pozostało bez zmian, przynajmniej w głowach ludzi z Zachodu. Obraz reszty świata u większości z nas jest całkowicie nieaktualny. Pokazane przeze mnie rewolucyjne przemiany nie ograniczają się jedynie do wielkości rodziny oraz wskaźnika przeżywalności. Zmianie uległy niemal wszystkie aspekty ludzkiego życia. Wykresy ukazujące poziom dochodów, turystyki oraz dostępu do edukacji lub elektryczności wykażą to samo. Kiedyś świat podzielony był na dwie części, ale obecnie sytuacja wygląda inaczej. W dzisiejszych czasach większość ludzi znajduje się po środku. Nie ma już przepaści pomiędzy Zachodem i resztą świata, pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, pomiędzy bogatymi i biednymi. Powinniśmy więc zaprzestać używania terminów, które wskazywałyby inaczej. Moi studenci byli pełnymi oddania, globalnie świadomymi młodymi ludźmi, którzy pragnęli uczynić świat lepszym. Byłem zszokowany ich otwartą ignorancją dotyczącą podstawowych faktów o świecie. Byłem zdumiony ich przekonaniem, że istnieją dwie grupy ludzi, my i oni, oraz gdy twierdzili, że oni nie mogą żyć tak jak my. Jak to możliwe, że nosili w swoich głowach poglądy sprzed 30 lat? Gdy tamtego październikowego wieczora w 1995 roku wracałem na rowerze do domu, padał deszcz, a ja pomimo zdrętwiałych z zimna palców czułem ekscytację. Mój plan się powiódł. Prezentując dane podczas zajęć, zdołałem dowieść przed moimi studentami, że świat nie jest podzielony na dwie grupy. W końcu udało mi się schwytać ich błędne wyobrażenie. Wówczas poczułem ochotę na dalszą walkę. Zdałem sobie sprawę, że powinienem uczynić dane bardziej przejrzystymi. Dzięki nim zdołam pokazać większej liczbie ludzi, w bardziej przekonujący sposób, że ich opinie opierają się jedynie na nieuzasadnionych przeczuciach. Dzięki nim uda mi się uświadomić ludziom, że to, co im wydaje się pewnikiem, jest jedynie wrażeniem. 20 lat później znalazłem się w eleganckim studio telewizyjnym w Kopenhadze w Danii. Wizja podzielonego świata postarzała się o kolejne 20 lat. Jesteśmy w programie na żywo. W pewnym momencie dziennikarz przechyla na bok głowę i mówi: nadal widoczna jest ogromna przepaść pomiędzy niewielkim i bogatym światem, głównie zachodnim, a pozostałą liczną grupą państw. Jest pan w błędzie, odparłem. Po raz kolejny wytłumaczyłem, że biedne, rozwijające się kraje nie stanowią już odrębnej grupy. Zniknęła przepaść między państwami. W dzisiejszych czasach większość światowej populacji, a dokładnie 75%, żyje w krajach o średnim dochodzie. Nie są biedni ani bogaci. Zajmują miejsce gdzieś pomiędzy i zaczynają wieść przyzwoite życie. Na jednym końcu skali nadal znajdują się państwa, w których większość obywateli żyje w skrajnym ubóstwie, a na drugim kraje bogate. Państwa Ameryki Północnej i Europy oraz kilka innych, takich jak Japonia, Korea Południowa i Singapur. Jednak zdecydowana większość zajmuje miejsce pośrodku. A na czym opiera pan swoją tezę? Kontynuował dziennikarz, próbując w oczywisty sposób mnie sprowokować. I udało mu się. Nie potrafiłem opanować irytacji i moje podenerwowanie słychać było w głosie. Opieram je na zwykłych danych statystycznych zebranych przez Bank Światowy i Organizację Narodów Zjednoczonych. Nie głoszę kontrowersyjnych tez. Takie są fakty i nie podlegają one dyskusji. Ja mam rację, a pan się myli. Złapanie bestii. Ponieważ od 20 lat walczę ze stereotypami dotyczącymi podzielonego świata, gdy je napotykam na swojej drodze, nie czuję już zdziwienia. Moi studenci nie byli wyjątkiem, ani duński dziennikarz. Przeważająca większość ludzi, których spotykam, myśli w podobny sposób. Jeśli nie wierzysz mi, to dobrze. Takie stwierdzenia muszą być zawsze poparte dowodami. A oto i one, zaprezentowane w postaci dwuczęściowej pułapki na stereotypy. Na początku chcieliśmy się dowiedzieć, jak nasi respondenci wyobrażają sobie życie w tak zwanych krajach o niskich dochodach. Zadaliśmy więc pytania, które widziałeś w teście we wstępie książki. Pytanie numer 1. Ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach? A. 20%, B. 40%, C. 60%. Średnio 7% respondentów wybiera poprawną odpowiedź, czyli odpowiedź C. W krajach o niskich dochodach 60% dziewcząt kończy szkołę podstawową. Pamiętaj, 33% szympansów w ogrodzie zoologicznym odpowiedziałoby dobrze na to pytanie. Większość ludzi zgadywało, iż właściwą odpowiedzią jest 20%. Istnieje zaledwie kilka państw na świecie, wyjątkowe miejsca, takie jak Afganistan czy Sudan Południowy, gdzie mniej niż 20% dziewcząt zdobywa wykształcenie na poziomie podstawowym. Stanowi to najwyżej 2% światowej populacji dziewcząt. Z wykresu numer 5 w materiałach dołączonych do audiobooka dowiesz się, jaki odsetek poprawnych odpowiedzi na to pytanie zanotowano w poszczególnych krajach. Gdy zadaliśmy podobne pytania o średnią długość życia, niedożywienie, jakość wody i wskaźniki szczepień, innymi słowy o to, jaki procent ludzi w krajach o niskich dochodach ma dostęp do podstawowych aspektów współczesnego życia, uzyskaliśmy podobne wyniki. Średnia długość życia w tych krajach wynosi 62 lata. Większość ludzi dysponuje wystarczającą ilością pożywienia oraz dostępem do wody pitnej. Większość dzieci jest szczepiona i większość dziewcząt kończy szkołę podstawową. Jedynie niewielki odsetek respondentów, dużo poniżej średniej szympansów, 33%, udzielił poprawnej odpowiedzi. Przeważająca część wybrała najgorszą alternatywę, jaką podaliśmy, choć liczby te świadczyłyby o nędzy, jakiej doświadcza się obecnie jedynie podczas klęsk żywiołowych w najgorszych regionach świata. A teraz zamknijmy pułapkę i złapmy błędne wyobrażenia. Wiemy już, że ludzie uważają życie w krajach o niskich dochodach za gorsze niż jest w rzeczywistości. Ale jaki procent ludzkości żyje w takich warunkach, zdaniem naszych respondentów? Zadaliśmy osobom ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych następujące pytanie. Jaki procent światowej populacji żyje w krajach o niskich dochodach? Większość respondentów uznała, że jest to 50% i więcej. Średnia podana liczba wynosiła 59%. Prawdziwy wynik to 9%. Zaledwie 9% światowej populacji żyje w krajach o niskich dochodach. A pamiętajmy, że przed chwilą wykazaliśmy, że życie w tych krajach nie jest tak straszne, jak się ludziom wydaje. Pod wieloma względami jest tam ciężko, ale kraje te nie znajdują się na poziomie lub poniżej poziomu Afganistanu, Somalii czy też Republiki Środkowoafrykańskiej, które uznawane są za najgorsze miejsca do życia na ziemi. Podsumowując, kraje o niskich dochodach są dużo bardziej rozwinięte niż się powszechnie sądzi. Ponadto zamieszkuje je mniejsza od spodziewanej liczba osób. Obraz podzielonego świata, na którym większość ludzkości cierpi z powodu ubóstwa, jest iluzją, stereotypem. Pomocy zniknęła nam z oczu większość ludzi. Jeśli większość ludzi nie żyje w krajach o niskich dochodach, to gdzie się podzieli? Na pewno nie w krajach o wysokich dochodach. Jaką wodę w wannie lubisz? Lodowatą czy ukrop? Oczywiście możliwości jest więcej. Możesz lubić zimną, letnią, wrzącą albo coś pomiędzy. Jest wiele możliwości. Pytanie numer 2. Gdzie mieszka większość ludzi na ziemi? A. W krajach o niskich dochodach. B. W krajach o średnich dochodach. C. W krajach o wysokich dochodach. Spójrz na wykres 6 w naszych materiałach. Podajemy tam odsetek prawidłowych odpowiedzi w zależności od kraju, w którym zadano to pytanie. Przeważająca część ludzkości nie żyje w krajach o niskich ani o wysokich dochodach, ale w tych znajdujących się pośrodku dochodowej skali. Taka kategoria nie istnieje wśród ludzi wierzących w podzielony obraz świata, ale rzeczywistość wygląda inaczej. 75% światowej populacji żyje tam, gdzie powinna znajdować się przepaść pomiędzy dwoma grupami państw. Innymi słowy, przepaść nie istnieje. Gdyby połączyć kraje o średnich i wysokich dochodach, okazałoby się, że żyje w nich 90% światowej populacji, z czego większość stała się już częścią globalnego rynku i uczyniła ogromny postęp, by osiągnąć przyzwoity poziom życia. Fakt ten napawa zapewne radością podmioty zajmujące się pomocą humanitarną oraz międzynarodowe firmy. Pośrodku dochodowej skali żyje 5 miliardów potencjalnych konsumentów, którzy cieszą się coraz lepszej jakości życiem i którzy potrzebują szamponów, motocykli, artykułów higieny osobistej oraz smartfonów. Można ich z łatwością przeoczyć, jeśli założymy, że należą do grupy ubogich.